Miłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, cieszę się, że na początku kolejnego roku mogę znowu być w Łodzi, aby dzielić się z wami Słowem Bożym. Chciałbym na samym początku jednak przekazać pozdrowienia od wierzących z Warszawy. Tydzień temu, kiedy mieliśmy u nas w zborze Wolnych Chrześcijan w Warszawie spotkanie noworoczne, czytaliśmy wspólnie jako cały zbór drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Przeczytaliśmy cały ten list wspólnie, ale chciałbym z tego listu dwa wiersze przeczytać jako życzenia noworoczne dla waszego zboru. Z pierwszego rozdziału, 11 i 12 wiersz. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 11 i 12 wiersz. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. To są życzenia na nowy rok dla was, bracia i siostry, dla całego zboru, aby Pan Bóg w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. A cel tego, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was. A dziś chciałbym, abyśmy wspólnie otworzyli pierwszy list apostoła Piotra. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział. Przeczytamy fragment Słowa Bożego od 1 do 10 wiersza. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział od 1 wiersza. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowne. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Niech Pan Bóg pobłogosławi w naszych sercach przeczytane Jego kosztowne słowo. Apostoł Piotr pisze swój list do wierzących ludzi, którzy żyją w rozproszeniu. I dlatego też na samym początku przypomina im o Bożym działaniu, o Bożym zbawieniu. Od w pierwszym rozdziale od 3 do 12 wiersza ten fragment mówi nam o zbawieniu, które daruje Pan Bóg. Następny fragment od 13 wiersza, praktycznie prawie do końca tego listu, mówi nam o uświęceniu. I mowa jest o różnego rodzaju napomnieniach w tym liście, Są to napomnienia w świetle Bożych błogosławieństw, ale też napomnienia w świetle naszych zobowiązań, powinności jako wierzących ludzi. Są też napomnienia w świetle cierpień wierzących ludzi i są też napomnienia w świetle grożących nam niebezpieczeństw w tym świecie, który jest wrogi Bogu. Stąd też wiele jest napomnień, czy zachęty, czy pouczeń w liście apostoła Piotra. Ale wspólny tytuł dla całego tego listu to jest Boża łaska. Ten list mówi o Bożej łasce. Gdyż pod koniec swojego listu apostoł Piotr pisze w 5 rozdziale, 12 wierszu: przez Sylwana, wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. W niej trwajcie. W niej trwajcie. Napisałem wam o Bożej łasce, w niej trwajcie. Boża łaska to nie tylko jest zbawienie, które mamy z łaski, ale to jest życie i służba, którą mamy z łaski. A czasami jest to też cierpienie z łaski. Mamy wspaniały przykład Pana Jezusa Chrystusa, napisany w liście do Hebrajczyków, że On z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego z nas. Dla nas Boża łaska oznaczała życie i zbawienie. Dla Niego oznaczała śmierć, ale potem zmartwychwstanie i wywyższenie. Stąd też mowa jest tutaj o Bożej łasce. Mowa jest o Bożych błogosławieństwach, o Bożym działaniu nad nami. W pierwszym rozdziale, w drugim wierszu mowa jest o postanowieniu Boga Ojca. To Pan Bóg pewne rzeczy postanawia. Dzisiaj czytaliśmy z Księgi Objawienia, co Pan Bóg postanowił co do przyszłości. I zapewnia nas, napisz to, bo słowa są pewne i prawdziwe i na pewno się spełnią. I dlatego możemy całkowicie złożyć ufność w Bożych postanowieniach. Mowa jest o poświęceniu przez Ducha Świętego ku posłuszeństwu. I to jest wspaniała rzecz, kiedy możemy posłusznie wypełniać wolę Ojca. Mowa też jest o pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jest to obraz ze Starego Testamentu, kiedy na górze Synaj zawierane było pierwsze przymierze. To tak jak nam list do Hebrajczyków mówi, wtedy złożone zostały ofiary, i Księga Zakonu i cały lud zostali pokropieni krwią ofiary. Ale tutaj jest mowa o pokropieniu krwią Pana Jezusa Chrystusa. I to nam wskazuje na nowe przymierze. To nam wskazuje na to, że staliśmy się ludem nowego przymierza. I stąd też widzimy, jak wspaniałe jest Boże działanie, postanowienie Boga Ojca. Poświęcenie przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. Dalej jest mowa o dziedzictwie, które jest dla nas zachowane w niebie. I możemy być Bogu wdzięczni za to, że to dziedzictwo już jest. Nikt tego nie zmieni. Ono już jest. Pan Jezus przygotowuje dla nas mieszkanie. Dla nikogo mieszkania nie zabraknie. I tak jak słyszeliśmy modlitwę brata, mogliśmy na nią powiedzieć amen. Chcielibyśmy, żeby to mieszkanie, które Pan Bóg przygotowuje, było jak największe, żeby jak najwięcej ludzi tam się mogło znaleźć. Mowa jest o chwalebnej nadziei, która jest przed nami, od 5 do 8 wiersza. Mowa jest o tym wspaniałym zbawieniu dla nas, od 10 wiersza, 9 do 12 wiersza. A potem kolejny fragment zaczyna się od słowa dlatego, z powodu Bożego działania dla nas, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana czytamy na początku, że zakon był dany przez Mojżesza, łaska i prawda zaś stały się przez Jezusa Chrystusa. I to jest powiedziane, mamy położyć naszą nadzieję w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa.
Jezusa Chrystusa. Pan Jezus objawił się. On przyszedł na ten świat w jednym celu, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
I za to możemy być Bogu wdzięczni. Ale skoro tak, to to słowo dlatego
to jest wezwanie do działania.
My jako wierzący ludzie nie możemy być tylko biernymi odbiorcami Bożych błogosławieństw, ale to jest wezwanie. Skoro Pan Bóg tak wiele dla nas uczynił, to teraz jest nasza rola. Dlatego, co mamy zrobić? Tak jak tu przeczytaliśmy w tym wierszu 13, połóżmy całkowicie nadzieję naszą w łasce.
Czy już zaufałeś Bożej łasce dla Twojego zbawienia? Gdyż łaską zbawieni jesteście. I to nie z Was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił przed Bogiem. Czy położyłeś swoją nadzieję w Bożej łasce co do Twojego zbawienia?
Jest powiedziane dalej w wierszu 15. Świętymi bądźcie we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
Pan Bóg jest święty. Pan Bóg nie przestał być święty. On zawsze będzie święty. On jest po trzykroć święty. Tak jak czytamy w księdze Izajasza, tak wołają serafowie: święty, święty, święty jest Pan zastępów.
I dlatego też, skoro On jest święty, to On wymaga świętości. I dlatego jest powiedziane: bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Warto zajrzeć któregoś dnia do Starego Testamentu, do wierszy, można użyć konkordancji, i znaleźć wiersze, które mówią o tym, że Pan Bóg jest święty, gdzie jest powiedziane: ja jestem święty.
I co wtedy Pan Bóg wymaga? I okaże się, że są to polecenia dotyczące codziennego życia. Że w tym codziennym naszym postępowaniu mamy okazać się świętymi.
Ludzie, kiedy mówią o świętych, to myślą o tych, którzy już odeszli. To jest jakieś nieporozumienie.
Pan Bóg nas już tu, teraz żyjących na ziemi, nazywa świętymi.
Bo święty to jest nic innego jak oddzielony dla Boga.
Oddzielony dla Boga,
aby Jemu służyć, aby dla Niego żyć, aby Jego wolę spełnić. To znaczy słowo święty.
Dlatego w Starym Testamencie w świątyni na przykład różne przybory były święte. No czym się różniły ten stół na przykład, czy tamten świecznik od tego, co było u kogoś w domu? Poza tym, że to wszystko było złotem przykryte, i to były święte naczynie. Nie można było ich używać do czegokolwiek, bo one były oddzielone i przeznaczone do wykorzystania w służbie dla Boga. I na tym polega świętość. To jest oddzielenie dla Boga od tego, co jest grzeszne, od tego, co jest niewłaściwe, od tego, co jest niezgodne z Bożym Słowem.
Dalej jest powiedziane w wierszu 17: żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Salomon napisał przy powieściach, a też i w psalmach o tym czytamy, że początkiem mądrości jest bojaźń pańska. I dlatego też ważną rzeczą jest, abyśmy żyli w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego. Wtedy nasze życie będzie mądre. Bo bojaźń pańska to jest początek dla mądrego życia dla Boga. Kiedy żyjemy w bojaźni, to nie chodzi o strach, ale chodzi o szacunek, chodzi o nabożną cześć, chodzi o uświadomienie sobie wielkości i wspaniałości naszego Boga. Takiemu Bogu służymy. Jaki to jest wielki przywilej. Stąd też mamy żyć w bojaźni. 22 wiersz mówi nam: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Żyjcie w miłości. A więc życie,
położona jest nasza nadzieja w łasce, życie w świętości, życie w bojaźni, życie w miłości. Pan Bóg nas do tego zobowiązuje i pragnie, abyśmy w 2006 roku tak żyli, abyśmy się mogli Jemu podobać.
Zwróćmy uwagę,
umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni. Ludzie odrodzeni przez Słowo Boże. Tylko tacy ludzie mogą miłować. Prawdziwie miłować. Dlaczego? Bo wtedy Boża miłość rozlana jest przez Ducha Świętego w sercach takich ludzi. I ważną rzeczą jest, abyśmy mogli tę miłość w praktyczny sposób okazywać braciom, siostrom, ale też ludziom, którzy są wokół nas. Ale przechodzimy do fragmentu, który przeczytaliśmy na samym początku. I zwróćmy uwagę, w pierwszym wierszu mowa jest o tym, co mamy odrzucić. Co mamy odrzucić z naszego życia. Zwróćmy uwagę, że jest to słowo skierowane do wierzących ludzi. Nam by przez głowę nie przeszło, że wierzący ludzie mogą tak żyć, ale okazuje się, że mogą. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy sprawdzili swoje serce, sprawdzili swoje życie i jeżeli znajdziemy coś z tych rzeczy, to mamy to odrzucić. To jest nakaz Bożego Słowa. Co to znaczy odrzucić? Ja chciałbym podać to jako ilustrację ze Starego Testamentu, z księgi proroka Zachariasza, z 3 rozdziału. Księdze proroka Zachariasza. Początek 3 rozdziału, strona 1008. Jest o arcykapłanie Jozue. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, diabeł nazwany jest oskarżycielem braci. On cały czas, kiedy przychodzi do Boga, to stara się oskarżać. Nie inaczej było w przypadku Joba. Przyszedł i co powiedział? Czy za darmo? Job ci tak wiernie służy. On cały czas oskarża. I tutaj oskarża arcykapłana Jozuego. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? I teraz zwróćmy uwagę na ten obraz. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Kiedy jest mowa o tym odrzuceniu w liście Piotra, to jest tak, jak zdejmujemy brudne ubranie. Musimy je odrzucić, a zakładamy to, które jest czyste. Śpiewaliśmy w pieśni, także sam w refrenie, o tym, że zostaliśmy przyodziani szatą, Bożą szatą, szatą Bożej Sprawiedliwości. Tak samo było z arcykapłanem Jozuem. Tak samo powinno być z nami. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, liście do Efezjan, czy liście do Kolosan, tam jest mowa o pewnych rzeczach, które trzeba zebrać z siebie, zdjąć z siebie, a założyć coś innego. Coś, co jest dobre i miłe przed Bogiem. Warto o tym sobie przypominać. Zwróćmy uwagę. Wszystko, co hamuje nasz duchowy wzrost, mamy odrzucić. Mamy zdjąć jak tą brudną szatę i odrzucić od siebie. Bo to się nie nadaje do naszego chrześcijańskiego życia. A co mamy odrzucić? Pierwsze słowo, które tutaj mamy w wierszu pierwszym, to jest złość. Złość. Złość to jest nic innego, jak złe nastawienie do innych. Złe nastawienie do innych. I to mamy odrzucić. Jest powiedziane w liście do Rzymian, czy w innych miejscach, żeby nikomu złem za złe nie oddawać. Ale zło dobrem zwycięża. Dlatego wszelką złość, to co jest złe, złe nastawienie wobec innych ludzi, to musi być odrzucone. Jest to jak w tym wierszu, jak fundament dla tych pozostałych złych rzeczy. I dlatego też mamy to wszystko odrzucić. Zdrada. Wszelką zdradę. Zdrada to jest takie fałszywe i podstępne usposobienie człowieka, które dla własnych korzyści zwodzi innych. Zdrada. Coś jedno mówi, drugie myśli, a trzecie jeszcze robi. To jest taki człowiek. To jest tak jak ten Judasz, który przychodzi, aby pocałować Pana Jezusa. Czy on przyszedł, aby go pocałować, bo miłował Pana Jezusa? Nie, on przyszedł go wypić. To była zdrada. Trzecia rzecz, obłuda. Ciekawa jest sprawa, że w języku oryginalnym to słowo jest użyte w liczbie mnogiej. Jest obłuda jako coś jednego, ale jak mówić po polsku obłudy, w liczbie mnogiej, ponieważ są różne możliwości maskowania. Hipokryta to był zawsze, to dzisiaj mówił, to jest obłudnik, ale to był, tak nazywano człowieka, który występuje, aktora w masce. On przybierał postać innej osoby, niż był w rzeczywistości. I ludzie się w ten sposób maskują, tylko te różne maski zakładają. Jeden taką maskę, drugi inną maskę. I stąd mamy różnego rodzaju obłudników. Ale Pan Bóg mówi, nie, wy macie być szczerymi dziećmi Bożymi. Macie wszelką obłudę, wszelkie maskowanie, wszelką maskaradę odrzucić. Taki jest diabeł. Bo on przybiera postać anioła światłości. A jest aniołem światłości? On był, ale nie jest. Nie jest. Ale przybiera postać, żeby zwodzić, żeby oszukać, żeby omamić, żeby sprowadzić na manowce. Dlatego też ważną rzeczą jest, abyśmy wszelką formę obłudy odrzucili. Zazdrość. Zazdrość jest takie uczucie niezadowolenia z wiadomości o powodzeniu innej osoby. Jemu się udało, a mnie się nie udało. No i ja jemu zazdroszczę. Dałby Pan, żebyśmy, jeżeli już mamy zazdrości, to zazdrośćmy dobrej rzeczy i starajmy się o to. Ja na przykład zazdroszczę naszej siostrze Heni, że ma tak wspaniałą pamięć i taki długi wiersz powiedziała. Ja bardzo proszę o egzemplarz dla mnie, o kopię, jeżeli przyjadę z tym razem, żeby tutaj dla mnie czekała taka kopia. Ja bardzo chętnie, nie wiem, nie obiecuję, że się nauczę, ale przynajmniej przeczytam u siebie w zborze przy jakiejś okazji. Bardzo mi się ten wiersz podobał. Ale zwróć uwagę, Pan Bóg mówił sobie, ja jestem Bogiem zazdrosny. Ale o co jest Pan Bóg zazdrosny? Swoją chwałę. Pan Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę i swojej chwały nikomu nie odda. I dlatego też wszystko, co mamy czynić, czy w słowie, czy w uczynku, jak mówi list do Kolosan, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I dlatego mamy wszelką złą zazdrość odrzucić. Obmowa. To jest bardzo tutaj ostre słowo użyte. Tłumacze użyli łagodniejszego. Ale to ostrzejsze słowo, które tu jest użyte, to jest oszczerstwo. To nie jest tylko mowa, ale oszczerstwo. Mamy to odrzucić, bo to jest ubliżanie komuś słowami. To jest plotkowanie o kimś, obmawianie kogoś, mówienie o kimś nieprawdy do innej osoby. I dlatego też to wszystko, jeżeli my mamy duchowo wzrastać, to wszystko to musi być odrzucone. A co zamiast tego? Drugi wiersz. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Zwróć uwagę. Pierwsze polecenie odrzucić. Ale drugie polecenie zapragnijcie. Zapragnijcie. Czy ktoś z nas ma przykład z Biblii Gdańskiej? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Czy ktoś ma Biblię Gdańską? Stary przykład tutaj może. Nie ma? A szkoda, a warto sprawdzić sobie, jak ten wiersz brzmi w starym przekładzie. Ponieważ jest tutaj powiedziane: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, a w starym przekładzie jeszcze jest dodane słowa Bożego. Duchowego mleka, słowa Bożego. I to jest ważne, abyśmy zapragnęli słowa Bożego. Ono jest niesfałszowane. To znaczy, że tam nie ma żadnej domieszki zła. To nie jest tak jak mleko, do którego tam pół litra wody dolamy. Rozcieńczone coś, rozwodnione. Ja to akurat mieszkam teraz na wsi, to chodzę do gospodarza, 10 minut pieszo, on ma krowy, ja od niego kupuję mleko, takie od krowy. To takiego krowiego mleka to się w sklepie nie dostaje. Kupuję dla swoich dzieci, no i dla siebie przy okazji. Ono jest niesfałszowane. Ono jest prosto od krowy. A tutaj mamy przykład. Boże Słowo jest jak to mleko. I tu jest powiedziane: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie Słowa Bożego. Na pewno widzieliśmy malutkie dziecko, kiedy jest głodne. To ono krzyczy, jak jest głodne. I trzeba mu dać jeść. Trzeba mu dać jeść, bo on sobie nie wyobraża inaczej. Czy my mamy takie pragnienie Słowa Bożego? Jest powiedziane w Bożym Słowie, w jednym z proroków, że przyjdzie czas. Czas wielkiego głodu i pragnienia, ale nie tego fizycznego pokarmu, ale głód Słowa Bożego. A dzisiaj Boże Słowo jest dostępne. Dzisiaj Boże Słowo jest w obfitości. Dzisiaj każdy może mieć egzemplarz Słowa Bożego, tę wspaniałą księgę, a jeżeli ktoś nie ma, to radzę, żeby dziś nabył. A jeżeli nie ma pieniędzy, to za darmo dostanie. Ale chodzi o to, żeby czytał. Pan Jezus powiedział do ludzi: błądzicie, bo nie znacie Pisma. I ludzie dzisiaj błądzą w życiu, popełniają wiele błędów, wiele złych rzeczy. Dlaczego? Bo nie znają Słowa Bożego. Natomiast kiedy będziemy czytać Boże Słowo, będziemy mieli pouczenie od Boga, jak mamy postępować. To jest duchowe mleko, duchowy pokarm. I dlatego ważną rzeczą jest, aby nasz duch był odżywiany. My jemy posiłki codziennie, nie wiem ile, jeden, dwa, trzy, różnie, cztery, czy pięć. A jak jest z naszym duchowym odżywianiem? Ile posiłków duchowego mleka mamy każdego dnia? Czy tylko jest tak, że przychodzimy na nabożeństwo, posłuchamy Słowa Bożego, wracamy do domu i czekamy do następnej niedzieli, przez tydzień duchowo pościmy i potem nic dziwnego, że jesteśmy takimi marnymi chrześcijanami, bo nie mamy siły duchowej. Jak mamy żyć? Jak mamy służyć, jeżeli nie karmimy się Słowem Bożym? Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy to czynili. Jaki jest cel? Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tylko Boże Słowo daje duchowy wzrost. Dlatego nie bądźmy duchowymi karłami, ale raczej dobrze się odżywiajmy. Jedno jest pewne: nie można się przejeść. Nie można zjeść za dużo Bożego Słowa. Jest to bardzo dobre. Zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Czy zakosztowaliście? Czy wiesz o tym? Jesteś o tym przekonany, że Pan Bóg jest dobry dla ciebie? W jednym z psalmów jest powiedziane: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska. On jest dobry. Ale w liście do Rzymian jest powiedziane: Boża dobroć do upamiętania cię. Pan Bóg jest dobry, bo doprowadza człowieka do upamiętania. Kiedy może człowiek wyznać swój grzech, a Pan Bóg może oczyścić jego serce z grzechów i darować mu cudowne swoje zbawienie. Na tym polega wspaniała dobroć Boża. Ci wierzący ludzie, oni zakosztowali, że Pan Bóg jest dobry. I to zakosztowanie wzbudziło w nich to pragnienie karmienia się Słowem Bożym. psalmie 34, wierszu 9 jest taka zachęta: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Ci wierzący ludzie, do których pisał Piotr, oni zakosztowali i stwierdzili, i przekonali się, że Pan Bóg jest dobry. A jak jest w twoim życiu? Czy zakosztowałeś? Czy spróbowałeś? Czasami się pytam moje dzieci, czy lubisz zupę grzybową? Nie lubi zupę grzybową. Czy jakąś tam inny jakiś pokarm? Nie lubi. I moje kolejne pytanie jest, ale czy spróbowałeś? No nie. No to skąd wiesz, że nie lubisz? Skąd wiesz, że nie lubisz? I tak samo jest z wieloma ludźmi, którzy mają dziwne wyobrażenie o Panu Bogu. Słowo Boże coraz lepiej poznajemy Pana Jezusa Chrystusa, i dlatego jest to takie ważne, abyśmy czytali Boże Słowo i według Niego żyli. Tak więc mamy odrzucić to, co jest grzeszne, mamy zapragnąć Słowa Bożego, aby według Niego żyć i wzrastać duchowo. I trzecia rzecz, czytamy w czwartym wierszu: przystąpcie do Niego. Do kogo? Pana Jezusa. Przystąpcie do Pana Jezusa. Jakim celem? Aby przez Niego składać duchowe ofiary. Każdy wierzący człowiek musiał przyjść do Pana Jezusa Chrystusa po zbawieniu, inaczej nie byłby zbawiony. Co powiedział Pan Jezus? Nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę wręcz. Moje pytanie jest, czy przyszedłeś? Czy już był taki dzień w twoim życiu, że przyszedłeś do Pana Jezusa po zbawienie? Jeżeli nie, to Pan Jezus dziś zaprasza i mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Przyjdźcie do mnie. Jakże często Pan Jezus mówił: pójdź za mną. Pójdź za mną, pójdź moim śladem. Bądź moim naśladowcą. Postępuj tak jak ja. Ja chcę być wzorem dla twojego życia. Czy przystąpiłeś już do Pana Jezusa Chrystusa po zbawieniu? Jeżeli tak, to wspaniale. Jesteś wierzącym człowiekiem i masz przywilej nazywać się sługą Pańską. Masz przywilej, aby służyć Bogu żywemu. To jest wielka rzecz. Ale tu jest powiedziane, że mamy przystąpić do Pana Jezusa Chrystusa, aby, jak mówi piąty wiersz, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc tutaj chodzi nie o przyjście po zbawienie, ale o stałe przychodzenie do Pana Jezusa Chrystusa, by móc służyć Bogu. I zwróćmy uwagę. Piotr mówi: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Jezus nazwany tu jest żywym kamieniem. Kamień. Tutaj nie jest użyte słowo Petros, które oznacza kamień, który leży przy drodze. Nie jest też użyte słowo Petra, które oznacza mocną skałę. Ale jest użyte zupełnie inne słowo. Użyte jest słowo greckie litos, które oznacza kamień, ale to jest kamień, którego używa się w pracy. Na przykład przy budowaniu budowli. Kiedy buduje się jakąś budowlę z kamienia, jest to kamień nie taki, który leży przy drodze, ale taki, którego wstawi się w ścianę. Czy powiedzmy jubile, który używa drogocennych kamieni, ale on używa je w pracy, aby stworzyć jakiś piękny diadem, czy naszyjnik, czy cokolwiek. Kamień, którego trzeba użyć w pracy. To jest pewien paradoks. To jest żywy kamień. Wszystkie kamienie, które mamy wokół nas, wszystkie są martwe. Nie mają sobie życia, ale ten kamień jest żywy. to jest żywy kamień. Zwróć uwagę, wcześniej w tym liście Piotr pisze o żywej nadziei. Nadzieja tego świata jest martwa. Bo jak ludzie mówią? Ja mam nadzieję, że coś się stanie. I w ten sposób mówią, być może, bo tak będzie. Być może, ale kto to wie? Mam nadzieję. Kiedy wierzący człowiek mówi, ja mam nadzieję, to mówi inaczej, ja jestem pewien, że tak będzie, bo Pan Bóg to obiecał. Kiedy ja mam nadzieję żywota wiecznego, to ja jestem pewien, że mam życie wieczne, bo to życie dał mi Pan Bóg. Dlatego też, kiedy mowa jest o nadziei zbawienia, to jest to pewność, że będziemy żyć jako zbawieni ludzie w społeczności z Bogiem, bo Pan Bóg darował nam to zbawienie. Zwróćmy uwagę, to słowo żywy w odróżnieniu od żywych roślin, czy żywych zwierząt, czy nawet żywych ludzi, oznacza tutaj nie tylko, że ma w sobie życie, ale też daje życie. Daje życie. O Panu Jezusie, Chrystusie, apostoł Piotr zwiastował, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, że zabiliście sprawcę życia. Zabiliście sprawcę życia. To jest ten, który daje życie. Jest powiedziane, że ten kamień został przez ludzi odrzucony. Rzeczywiście ludzie go odrzucili. Kiedy wołali przed Piłatem, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Przez ludzi odrzucony. Ale przez kogo wybrany? Przez Boga. Wybrany jako kosztowny. I teraz, kiedy mówimy o wyborze, to nie jest tak, jak my czasami myślimy, że mamy kilka rzeczy i wybieramy jedną z kilku. Czy mamy kilka osób i wybieramy jedną osobę z kilku. To nie jest tak, że Pan Bóg popatrzył, no i jest Pan Jezus, Archanioł Michał, Anioł Gabriel i ktoś tam jeszcze, kogo wybrać. No i wybrał Pana Jezusa. Nic z tych rzeczy. Po prostu, kiedy mowa jest o tym wyborze, chodzi o to, że nie było nikogo innego, kogo Pan Bóg mógłby wybrać, aby spełnić swój plan zbawienia. Tylko Pan Jezus mógł wypełnić Boże proroctwa i tylko On mógł stać się fundamentem dla Kościoła. Tylko On mógł złożyć doskonałą ofiarę za nas. I dlatego, jak mówi czwarty wiersz i podobnie szósty wiersz, Pan Jezus jest kosztowny w Bożych oczach. Kiedy Pan Jezus patrzy, kiedy Pan Bóg patrzy na swojego umiłowanego Syna, to patrzy na Niego jako na kogoś, kto jest niezwykle cenny i kosztowny. Jak mówi siódmy wiersz, dla was, którzy wierzycie, jest On rzeczą cenną, jest On kosztowny. My mamy mieć takie samo spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus ma być dla nas kosztowny. Dlaczego? Bo jak jest powiedziane w poprzednim rozdziale, 18-19 wiersz, nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. To marne postępowanie przekazane przez ojców to jest nic innego jak tradycja. To jest tradycja. Przekazywana najpierw zwyczaj, potem się staje jakiś nawyk, zwyczaj, w końcu tradycja. Mamy tej tradycji wokół nas pełno, ale to jest marne postępowanie przez ojców przekazywane. I co tu jest powiedziane? Chrystus nas odkupił z tej całej tradycji, z tych ludzkich wymysłów, ludzkich obrzędów. Czym odkupił? Złotem? Srebrem? Nie. Krwią swoją. A jaka ona jest? Drogocenna. I dlatego list do Hebrajczyków mówi nam, żeby nie uważać krwi Pana Jezusa Chrystusa za pospolitej. Bo to jest krew, która została przelana, aby nas odkupić. Pełną cenę Pan Jezus naszego odkupienia zapłacił na drzewie krzyża. Zwróćmy też uwagę na to, że my jesteśmy też nazwani żywymi kamieniami w wierszu 5. Pan Jezus jest nazwany żywym kamieniem w wierszu 4. My jesteśmy nazwani w wierszu 5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jaka to jest lekcja dla nas?
że mamy tę samą naturę, co Pan Jezus Chrystus. To jest Jego natura, która się stała naszym udziałem. Jesteśmy do Niego podobni. Kiedy to jest powiedziane, żebyś budujcie się w dom duchowy. Ja osobiście bym użył innego zwrotu. Nie, żeby powiedzmy Biblię poprawiać, bo nie o to chodzi, ale żeby nam uzmysłowić, że nie, to nie jest to, że my coś robimy. Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. Ja zbuduję Kościół mój. I my jesteśmy tylko tymi żywymi kamieniami, które mamy oddać się do dyspozycji naszego Pana, do Jego rąk i On nas ma wstawić tam, gdzie uważa za słuszne. W tym miejscu, tu Cię Pan Bóg postawił, to tu służysz Bogu. Postawił Cię w innym miejscu, to tam służysz Bogu. Tam, gdzie Cię Pan Bóg postawił. I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy o tym pamiętali, że On używa nas do wznoszenia tej wspaniałej budowli, która nazywa się Kościół. I to nie jest fizyczna budowla, ale tak jak tu jest powiedziane, dom duchowy. Dom duchowy. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że Pan Bóg nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. To Szczepan powiedział. W takim razie, gdzie Pan Bóg mieszka? Pan Bóg mieszka w sercach wierzących ludzi. I dlatego ważną rzeczą, abyśmy o tym pamiętali. I w liście do Efezjan jest powiedziane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków i się wespół budujemy na mieszkanie Boże w duchu. I to jest ważne, abyśmy byli tą częścią budowli. Ale jesteśmy nie tylko częścią tej świątyni, którą Pan Bóg buduje, ale też jednocześnie jesteśmy kapłanami w tej świątyni. Jesteśmy kapłanami w tej świątyni. Parę słów o urzędzie kapłańskim, jak to było w historii. Od Adama do Noego ten urząd kapłański miał wymiar indywidualny. I Kain złożył ofiarę, i Abel złożył ofiarę. Tylko Kain złożył po swojemu, nie tak jak Pan Bóg zażądał. I dzisiaj ludzie składają niby jakieś tam ofiary, ale to też po swojemu i Pan Bóg absolutnie tego nie przyjmuje. Tak jak odrzucił ofiarę Kaina, tak samo odrzuca każdą ofiarę, która nie jest złożona według jego planu i jego zamysłu i jego decyzji. Bo to jest tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, my wiemy lepiej niż Pan Bóg. Dlatego nie wolno nam składać innych ofiar niż te, które mamy nakazane w Bożym Słowie i zaraz je wymienię. Od Noego do Abrahama ten urząd kapłański miał wymiar rodzinny. Kiedy na przykład Job składał ofiarę za całą swoją rodzinę i modlił się o swoich synów i córki, nie tylko za siebie. Natomiast kiedy już został ukształtowany naród izraelski, to kapłaństwo miało wtedy wymiar narodowy. Było to kapłaństwo aaronowe. Kiedy ono się skończyło? Kiedy arcykapłan rozdarł szaty. To jest coś, czego mu nie wolno było zrobić. Pod żadnym pozorem. Nawet przy zmarłym ojcu nie wolno było arcykapłanowi rozedrzeć szat. A zrobił to arcykapłan Kajfasz. Ale dziś mamy Kościół i jest powiedziane o tym, że jesteśmy kapłaństwem świętym w wierszu 5. To jest innego rodzaju kapłaństwo niż kapłaństwo starotestamentowe. Jest to kapłaństwo według porządku Melchizedeka, a Pan Jezus jest arcykapłanem według tego porządku. A to oznacza, że jest nie tylko kapłanem, ale jednocześnie królem. W Starym Testamencie żaden arcykapłan nie mógł być królem i żaden król nie mógł być arcykapłanem. Natomiast Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka, o którym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, że był królem Salemu i kapłanem Boga Najwyższego. I według tego porządku Pan Jezus jest arcykapłanem, a my jesteśmy Jego kapłanami. I to nowotestamentowe kapłaństwo jest święte. I znów podkreślam to, oddzielone dla Boga, aby służyć Jemu. Służba Bogu to jest składanie ofiar, ale nie ze zwierząt, jak to było w Starym Testamencie, ale mają to być duchowe ofiary. Zwróćmy uwagę na 5 wiersz, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Teraz moje pytanie brzmi, czy jesteś kapłanem? Dotyczy to i braci, i sióstr jednocześnie, bo jest to powszechne kapłaństwo wierzących ludzi. My wszyscy mamy składać duchowe ofiary. Czy je składamy? Czy wiemy, jakie są to ofiary, które mamy składać? Warto sobie to przypomnieć. Pierwsza rzecz to mamy siebie samych złożyć w ofierze. List do Rzymian, 12 rozdział. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako, co? Ofiarę. Ale martwą? Jak w Starym Testamencie? Nie, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa, rozumna służba wasza. To jest jedna rzecz. Inna ofiara, którą mamy składać. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 wiersz. Przez Niego, to znaczy przez Pana Jezusa Chrystusa, i Piotr również to podkreśla, aby przez Niego, przez Pana Jezusa składać ofiary Bogu. I dlatego mamy przystępować do Niego, aby przez Niego składać ofiary Bogu. On jest pośrednikiem i nikt inny. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I to jest nie tylko na nabożeństwie w niedzielę rano, ale to ma być codziennie. Codziennie mamy uwielbiać Boga, bo On jest godzien wszelkiej czci i chwały. I teraz jest moje pytanie, czy składasz tę ofiarę codziennie? Owoc warg, które wyznają Jego imię. Czy wywyższasz imię swojego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa? Bóg wywyższył Pana Jezusa. Czy Ty Go wywyższasz w swoim życiu, w swoich modlitwach, w pieśniach, w tym, co czynisz? Następny wiersz. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. To są ofiary, które mamy składać. Jedna ofiara nazywa się dobroczynność, a druga pomoc wzajemna. Czy składasz takie ofiary Bogu? Komu ostatnio pomogłeś? Komu uczyniłeś dobrze, dobroczynność, dobrze czynić? A dobrze czynić nie ustawajmy, mówi nam list do Galacjan, bo w odpowiednim czasie rządź będziemy bez znużenia. Jak się cieszyłem, jak byłem u was ostatnim razem z powodu tej gwiazdkowej niespodzianki. To jest dobra rzecz. Dobrze czynić wszystkim ludziom, bo tak uczy nas Boże Słowo. A najwięcej oczywiście domownikom wiary. Czy ostatnio usługiwałeś jakiemuś bratu czy siostrze? W jaki sposób? Czy złożyłeś tę ofiarę Bogu? Tu jest powiedziane właśnie o dobroczynności i pomocy wzajemnej. W liście do Filipian, w 4 rozdziale, apostoł Paweł napisał do tego zboru takie słowa. 18 wiersz. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Mowa tu jest o praktycznym wspieraniu sług pańskich, misjonarzy, ewangelistów, nauczycieli z naszej kieszeni. Bo tutaj chodzi o dar materialny. To był dar, który został przekazany przez zbór dla apostoła Pawła, żeby on mógł się z tego utrzymywać i dalej służyć Bogu. Kiedy nie było tego daru, kiedy brakowało środków, oczywiście apostoł Paweł pracował zawodowo. Był wytwórcą namiotów. Natomiast kiedy była taka możliwość, to on korzystał z tego daru od Macedończyków. Ale przykład to jest dla nas. Czy my składamy tego rodzaju ofiary? Czy mamy taki cel wyznaczony, że będziemy wspierać jakiegoś misjonarza, czy jakiegoś ewangelistę w naszym kraju, żeby go wesprzeć. Albo niekonkretnie, może niekoniecznie daną osobę, daną sprawę, jakąś służbę, która wymaga wsparcia. Czy mamy to postanowione, że chcemy to czynić regularnie? To jest ważną rzeczą. Wspaniała to jest rzecz otrzymać pomoc od kogoś, czy wsparcie od kogoś, ale jak powiedział Pan Jezus, i to jest jedyny cytat, jaki mamy w Dziejach Apostolskich, słów Pana Jezusa, one nie są zapisane w Ewangeliach, ale w Dziejach Apostolskich tak. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ile dajemy? Ochotnego dawcę Bóg miłuje i pamiętajmy o tym. To jest wielka rzecz, kiedy Pan Bóg miłuje. Ja widzę, że u Was bardzo szybko zegary chodzą. Dlatego już muszę kończyć. Pan Bóg położył ten kamień. Pan Jezus jest tym żywym kamieniem, ale Pan Bóg go położył. Ten kamień jest położony na Syjonie. Syjon wskazuje na nowe przymierze, tak jak góra Synaj wskazywała na stare przymierze. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że podeszliście do góry Syjon, do pośrednika nowego przymierza. To jest kamień węgielny, a to oznacza kamień narożny. To jest kamień, który nie tylko łączy dwie ściany, ale też wytycza kierunek budowy. I dlatego musiał być najpierw założony taki narożny kamień węgielny, aby było wiadomo, jak budować te ściany, żeby one się potem nie były krzywe, czy się nie zawaliły. Pan Jezus wyznacza kierunek budowli Kościoła. On jest tym kamieniem węgielnym. On wyznacza kierunek budowy. On jest kamieniem wybranym, zgodnie z Bożym zamysłem i celem przed stworzeniem świata. On jest kamieniem kosztownym, cennym. Pamiętamy o setniku rzymskim, który miał sługę, który był chory. I tam czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, że był to sługa bardzo przez niego ceniony. I to jest dokładnie to samo słowo użyte. I dlatego chcemy cenić sobie Pana Jezusa Chrystusa. On ma być kosztowny w naszych oczach. I co jest powiedziane? Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. On ma być obiektem naszej niezawodnej ufności. Czy ufasz Panu Jezusowi? Czy wierzysz Jemu? Czy wierzysz Jego Słowu? Jego obietnicom? Jego zapewnieniom? Że każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Mamy dwie grupy ludzi, wierzący i niewierzący. Dla wierzących jest on kosztowny i cenny, dla niewierzących, którzy go odrzucili i dzisiaj odrzucają, on pozostaje tym kamieniem węgielnym, ale oni nie mają nic wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem. Ale to jest też kamień, o który się potknął. Kto się potyka? Jest powiedziane w wierszu 8. Ci, którzy nie wierzą Słowu, ci, którzy nie wierzą Słowu Bożemu, potkną się i upadną. Potkną się, aby upaść i już nie wstaną. Dlatego ważną rzeczą jest, aby czytać Boże Słowo, aby je rozumieć, ale też, żeby wierzyć temu Słowu i żyć według tego Słowa, być mu posłuszny. Ostatnie dwa wiersze, 9 i 10. To słowo króciutkie wy odnosi się do wierzących ludzi. To są wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Wy jesteście inni niż ci niewierzący, którzy nie wierzą Bożemu Słowu i potykają się oni o Pana Jezusa. Wy uwierzyliście Panu Jezusowi, wyście do Niego przyszli po zbawienie. Wy przychodzicie do Niego, aby Mu służyć. Przez Niego składacie duchowe ofiary. Wy jesteście rodem wybranym. To są ci wybrani w Chrystusie, którzy narodzili się na nowo. To są ci, którzy są odrodzeni przez Słowo Boże. Ale to są też ci, którzy są królewskim kapłaństwem. Tak jak powiedziałem, jest to służba dla ludzi w imieniu Boga, aby głosić im wspaniałość Chrystusa. jest powiedziane, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. To jest ta różnica. Kapłaństwo święte to jest po to, żeby składać ofiary Bogu. To jest służba dla Boga. Kapłaństwo królewskie to jest służba dla ludzi w imieniu Boga, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta służba na zewnątrz, aby dotrzeć do ludzi z Ewangelią, tak jak to jest powiedziane, aby rozgłaszać cnoty Pana Jezusa Chrystusa. Naród święty, a więc skoro święty, to oddzielony dla Boga. Ale jest to wyjątkowy naród. Naród, który nie zna granic żadnych, ani barier, ani kulturowych, ani językowych, ani geograficznych, bo ze wszystkich ludów, ze wszystkich plemion, języków Pan Bóg zbawi ludzi. I to jest wspaniałe. Ja chciałbym prosić was, bracia i siostry, o modlitwę. W najbliższy czwartek lecę do Petersburga, do Rosji, aby znów tam wziąć udział w dwóch domowych spotkaniach biblijnych, modlitewnych, gdzie przyjdą ludzie, być może pierwszy raz, i pierwszy raz będą mieli Biblię w ręku, i być może pierwszy raz usłyszą o Panu Jezusie Chrystusie. Ja dziękuję za tych ludzi. To są ludzie, którzy słuchają audycji radiowych, którzy są potem zapraszani na domowe spotkania biblijne. I ja lecę w najbliższy czwartek. Polecam się waszym modlitwom. Jeżeli będziecie w czwartek na zgromadzeniu tutaj modlitewnym, kiedy o 11 zaczniecie, to ja będę startował z Okęcia akurat początek lotu. Dlatego polecam się pamięci i modlitwie na 5 dni, które chcę spędzić w Petersburgu. Będę nie tylko na tych dwóch spotkaniach biblijnych, ale też będę chciał odwiedzić 2-3 osoby w domu, żeby móc porozmawiać, szczególnie te osoby, które były ochrzczone latem, żeby zobaczyć, jak wzrastają w wierze, a też może kogoś z nowych osób, żeby zachęcić, aby wytrwale przychodziły te osoby na nabożeństwa, aby słuchały Słowa Bożego. Każda z tych osób, nowych osób, otrzyma egzemplarz Biblii na własność, a też mamy taki plan, aby kupić wiele radiomagnetofonów. Nie za drogich, takich tanich może, ale żeby kupić tego kilkanaście sztuk, by móc te audycje, które są nadawane przez radio, zapisać na kasetach i te osoby, jeżeli na przykład nie zdążą wysłuchać przez radio, no to wysłuchają z kasety danej audycji. A jak wysłuchają raz, to mogą z kasety drugi, trzeci i czwarty raz wysłuchać. Albo kasetę sąsiadowi podarować, żeby mógł posłuchać. Aby w ten sposób też Ewangelia mogła się rozchodzić. Stąd też będę wiózł też i fundusze, aby na ten cel, aby można było kupić kilkanaście takich radiomagnetofonów i podarować różnym ludziom. Jest powiedziane, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Przeszliśmy z ciemności do cudownej światłości Pana Jezusa Chrystusa. I jakież to jest cudowne, i tym chcę zakończyć, że byliśmy w ciemności i ciemność była w nas. I jak mówi nam Boże Słowo, byliśmy dziećmi ciemności. Chodziliśmy w ciemności. Miłowaliśmy ciemność bardziej niż Bożą światłość. Aż do dnia, kiedy Pan Bóg nas zbawił. A teraz, jak mówi nam list Jana, chcemy chodzić w światłości, tak jak On sam jest w światłości. A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlatego niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione w naszych sercach i w naszym życiu. Tak jak czytaliśmy w tym fragmencie Bożego Słowa, odrzućmy to, co jest złe w Bożych oczach. Zapragnijmy duchowego pokarmu Słowa Bożego. Przystąpmy do Pana Jezusa Chrystusa, aby przez Niego składać duchowe ofiary Bogu Ojcu. Bądźmy dobrymi kapłanami, którzy nie tylko będą składać te duchowe ofiary, ale też będą zwiastować Pana Jezusa Chrystusa tym, którzy jeszcze są niewierzący. Tym, którzy jeszcze nie zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi, aby mogli się do Niego nawrócić, aby mogli być zbawieni. Pan Bóg nas do tego powołał. Ktoś powie, tak wielu jest tych niewierzących, a nas tak mało. Pan Jezus zawsze mówił, nie bój się, malutkie statko. I tych wierzących zawsze będzie nas mniej, zawsze będziemy w mniejszości. Ale spoczywa na nas wielki ciężar obowiązku i odpowiedzialności, aby zwiastować Ewangelię wszystkim ludziom. Bo tak powiedział Pan Jezus. Mamy to czynić. Kto będzie zbawiony? Ten, kto zaufa. Ten, kto uwierzy. Ten, kto odda swoje życie i serce Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak jak tu jest powiedziane, że kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Kto nie będzie zbawiony? Ten, kto odrzuci Pana Jezusa Chrystusa. Kto wzgardzi Bożą miłością. Kto odrzuci Ewangelię Chrystusową i nie będzie chciał słyszeć. Zatka swoje uszy, zatwardzi swoje serce. Taki człowiek nie będzie zbawiony. Ale dzisiaj jeszcze jest czas łaski. Dzisiaj jeszcze jest dzień zbawienia. Dzisiaj jeszcze można pojednać się z Bogiem. Dzisiaj można stać się Bożą własnością, Bożym dzieckiem. Dzisiaj można rozpocząć nowe życie z Bogiem. I jest to możliwe, ale trzeba do Boga zawołać. Trzeba się pomodlić. Trzeba powiedzieć, bądź miłościw mnie grzesznemu. Panie Jezu, ratuj. Zbaw mnie. Wyzwól mnie z tego pokolenia przewrotnego, które jest wokół mnie, a uczyń mnie swoją własnością. Postaw mnie na swojej wąskiej drodze, na tej drodze, która jest żywa, która prowadzi do tronu Bożej łaski, abym mógł nią iść. I